Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska.
W studiu do niedawna radny, ale dziś już poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsęg. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie pośle, czy miasta powinny zakazywać narodowcom, młodzieży wszechpolskiej, ONR-owi manifestacji antymuzułmańskich?
No, to zależy, jakie treści się pojawiają na tych demonstracjach. Jeżeli
Zacytuję.
Są tam treści zakazane prawem, no to oczywiście należy szanować prawo.
Zacytuję. A na drzewach zamiast liści będą wisieć islamiści. Polska wielka, Polska biała, bez murzyna i pedała. W ostatnich kilku tygodniach takie hasła w wielu miastach wybrzmiały. Także w Poznaniu Młodzież Wszechpolska za 2 tygodnie być może znów będzie je wznosić, bo w Poznaniu planuje kolejną manifestację.
Hasła rasistowskie nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej, ponieważ łamią prawo i to jest dla mnie rzecz jednoznaczna, natomiast jednoznaczne jest też dla mnie to, że jeżeli nie mamy do miejsca, nie mają miejsca hasła rasistowskie, tylko wyrażanie swoich poglądów sceptycznych wobec obecnej polityki imigracyjnej, to takie demonstracje w ramach wolności słowa w sposób oczywisty są dopuszczalne, ale nie mogą łamać prawa.
Czyli co, a na drzewach zamiast liści będą wisieć islamiści, według pana to już jest łamanie prawa, czy nie?
To jest do oceny odpowiednich organów,
ale to hasło
wydaje mi się przekraczać te granice. No.
Te organy tego nie oceniają, bo tutaj żadnych zarzutów nie ma, policja zdaje się też nie reagowała i być może za 2 tygodnie reagować nie będzie. To jest, jeżeli czyjaś słabość według pana, to czyja? Państwa, miasta, policji, prokuratury?
No służby powinny dość jasno oceniać, prawda? Jeżeli jest to nawoływanie do przemocy, jeżeli jest to, są to zawołania o charakterze rasistowskim, to naprawdę policja powinna tutaj po pierwsze, no jeżeli jest takie podejrzenie, zabezpieczać taką demonstrację, ją rozwiązywać i dawać pod ocenę prokuratora to, czy takie hasło rzeczywiście miało charakter naruszający prawa, bo ja rozumiem, że policjant na miejscu może tego nie ocenić, ale jest po to tam na miejscu, żeby móc takie zgromadzenie na przykład rozwiązać, żeby mógł osoby, które wykrzykują takie hasła, wylegitymować, a następnie prokurator ocenić, czy to hasło złamało prawo.
A czy miasta powinny mieć większą możliwość kierowania wydawaniem pozwoleń na manifestacje, w których no, można przypuszczać, że tego typu treści będą głoszone?
Ja jestem przeciwny temu, żeby w jakikolwiek przesadny sposób ograniczać wolność zgromadzeń, czy to w tym, czy w innym przypadku. Nie widzę konieczności w tej chwili wprowadzania po stronie miasta jakichś dodatkowych obostrzeń. Już i tak w tej chwili jest tak, że 3 dni wcześniej trzeba zgłosić zgromadzenie. To jest dość krępujące dla ludzi, którzy z dnia na dzień chcieliby coś zrobić.
Ale rozumiem, panie pośle, że skoro pan mówi o tej słabości policji, to jako poseł będzie pan na przykład naciskał na ministra, żeby w tej sprawie, tą sprawą się zajął. I rozumiem, że stanowisko PiS-u generalnie jest takie, że tego typu hasła nie mogą być głoszone.
I moje stanowisko jest takie, że tego typu hasła są niedopuszczalne w przestrzeni publicznej, bo naruszają prawo. Hasła rasistowskie, ksenofobiczne nie powinny mieć miejsca, ale nie powinno mieć też miejsca ograniczenie poglądów, jeżeli jest wyrażane w ramach prawa.
Zauważył pan, że coś złego się stało i ze słów pewne rzeczy już przeszły do czynów. Pobicie Syryjczyka w Poznaniu, w Wielkopolsce pobicie Hindusa, pogłoska o tym, o rzekomym wepchnięciu przez Irakijczyka, okazało się to kompletną bzdurą, kobietę po tramwaj. Ostatnio we Wrocławiu spalenie kuku Żyda. No coś z haseł przechodzi na ulicę, prawda? W czyny się wciela.
Nie widzi pan zagrożenia żadnego? Naprawdę nie widzę tego zagrożenia.
Nie wiem, czy ten Syryjczyk by się z panem zgodził, że zagrożenia nie ma.
Wie pan, ja o tym już mówiłem. Mój wuj jest Syryjczykiem i mając w bliskiej rodzinie osobę, która urodziła się w Syrii, potrafię, wydaje mi się, dość racjonalnie ocenić to, czy mamy w Polsce do czynienia z jakimś nasileniem treści rasistowskich, czy jest ona na stałym, marginalnym poziomie. Uważam, że pobicia, wie pani, na takim czy innym tle zdarzają się codziennie w wielu dużych polskich miastach. Oczywiście nagłaśniane są te, które mają ten podtekst w tej chwili no, zbieżny z aktualną
to
sytuacją.
To co sprawia, że taki mieszkający od 20 lat w Polsce imam poznański boi się wychodzić po zmroku, synowi zakazuje wyjścia na rynek w weekendowe wieczory, 11 listopada woli siedzieć z rodziną w domu zamknięty niż wychodzić, tak jak to kiedyś bywało, uczestniczyć w zdarzeniach w Poznaniu.
Ja bym dzisiaj też synowi zakazał wychodzenia w weekend na stary rynek.
Mówię pan, że jest tak samo zagrożone jak syn i mama.
Jest naprawdę niebezpiecznie.
Nie sądzi pan, że to dość cyniczne jednak to, co pan mówi?
Nie, proszę tak tego nie oceniać. Ja nie lekceważę tego, jeżeli ktoś ze względu na kolor skóry podlega agresji.
Zastanawiam się po prostu, skąd ten jego strach, skoro jak pan mówi, problemu rasizmu w Polsce nie ma.
W mojej ocenie problem rasizmu, czy kiedyś, kilka lat temu, kwestii antysemityzmu, jest jednak mocno rozmuchany medialnie, co nie pozwala lekceważyć każdego przypadku, kiedy ktoś zostaje pobity czy obrażony.
Panie pośle, jeden gest tym, kogokolwiek z rządu Prawa i Sprawiedliwości, kto dałby, próbowałby dać odpór tej narracji antyimigranckiej, tej narracji, która nakręca histerię wokół terroryzmu i łączy ją z tematem uchodźców. Jeden gest, jedna deklaracja, jedne słowo.
Rozdzielmy dwie rzeczy. Łamanie prawa czy jakieś hasło o charakterze rasistowskim, a prawo do tego, żeby jasno wyrazić swój sceptycyzm, który ja również wyrażam, wobec obecnej polityki imigracyjnej Unii Europejskiej.
Ale pan nie widzi, że wąska jest ta granica i że za słowami, które nie muszą być szczególnie nawet karalne, czasem mogą iść czyny, które wymykają się spod kontroli?
Ale jeżeli jasno powiemy, że ta polityka Unii Europejskiej dotychczasowa poniosła fiasko, bo w mojej opinii to jest dzisiaj jasne, że nie można bronić tej polityki, która była do tej pory prowadzona.
Mamy się wycofać z przyjętych kwot dotyczących przyjęcia uchodźców?
Ja uważam, że warunki polityczne się zmieniły i tutaj rację miał minister Szymański, mówiąc o tym, że w obecnych warunkach politycznych trudno sobie wyobrazić realizację tego zobowiązania prawnego,
czyli
które podjęto.
Anulujemy te zobowiązania i nie przyjmujemy uchodźców?
Ta decyzja należy do rządu, ale rząd powinien brać pod uwagę i weźmie w mojej opinii pod uwagę obecny kontekst polityczno-społeczny. Ale ten kontekst się zmienił.
Wspomniany przez pana Konrad Szymański, cytowany na całym świecie przez te ogólnoświatowe media, właściwie był dopytywany, no ale jakich gwarancji bezpieczeństwa Polska oczekuje? To zawsze jest ryzyko i tego nie zmienimy.
To proszę zapytać o to samo premiera Danii, który wczoraj wypowiedział się jeszcze mocniej w tej sprawie i powiedział, że Unia Europejska w tej chwili nie daje żadnych gwarancji bezpieczeństwa co do przyjmowania uchodźców.
Dania nie musiała przyjąć żadnych uchodźców, to była jej całkowicie dobrowolna deklaracja.
Osób, prawda? I jednak się z tego wycofała i obawiam się, że inne kraje europejskie, jeżeli nie będzie spójnej, skutecznej polityki Unii, będą iść tym samym
Staje
porem.
Się, że Dania wcześniej też przyjmowała uchodźców w przeciwieństwie do Polski.
Ale Polska też zadeklarowała przyjęcie 2000 uchodźców, także my nie jesteśmy jakąś awangardą antyimigracyjną. 2000 na początek, następnie by była 7. ta kwota...
Ale mówi pan, że lepiej wycofać się, skoro zmienił się kontekst polityczny.
Ja uważam, że tak.
I chcę zapytać jeszcze o sprawy lokalne. Dzisiaj pierwsze spotkanie jest nowej minister edukacji narodowej z małżeństwem Elbanowskich. To będzie spłacanie politycznego długu?
Nie wiem, dobrze, że wreszcie minister edukacji spotyka się z rodzicami, bo to jest to, co zapowiadaliśmy w kampanii, że będzie ten dialog z różnymi stronami społecznymi, które składały projekty ustaw. Przypomnę też, że w środę jest pod obrady Sejmu wejdzie pierwszy społeczny projekt ustawy złożony w zeszłej kadencji. To jest dość szybko, prawda? Więc Prawo i Sprawiedliwość nie tylko mówiło o tym, że będzie obywatelskie projekty ustaw dawać szybko pod obrady, rozmawiać z ludźmi, tylko rzeczywiście to robi.
No pytam o tych Elbanowskich i o ten polityczny dług, bo głównym tematem spotkania będzie, no nie trudno to przewidzieć, temat cofnięcia reformy obniżającej wiek szkolny dla dzieci. Samorządy bardzo się boją tej zmiany. Mówią, a co my zrobimy w takim razie z przedszkolami, które udało się nieco odblokować dzięki tym sześciolatkom w szkołach?
Ja nie słyszałem tego strachu ze strony samorządów. Rozmawiałem z prezydentem Poznania po wyborach dwukrotnie i ani słowem nie zająknął się akurat, że w tej sprawie samorząd będzie miał jakiś problem. Więc wydaje mi się, że to jest znowu nieco na wyrost. Ta reforma musi być cofnięta, bo ona była niezgodna z oczekiwaniami rodziców, a to rodzice są tymi, którzy powinni mieć decydujący wpływ na wychowanie dzieci.
A kto powinien mieć decydujący wpływ na decyzję dotyczącą likwidacji gimnazjów? Bo tutaj, no, tak jak w kwestii sześciolatków, tak również tutaj słyszałam jednak strach wielu samorządów dotyczący kwestii chociażby nauczycieli, którzy zostaną bez pracy po likwidacji gimnazjów. Rząd PiS mówi, zobowiążemy do zapewnienia im pracy.
Na pewno zrobimy to z rozwagą, na pewno to nie będzie robione z dnia na dzień.
A kogo posłuchacie, panie pośle, w tej sprawie? Sondaż wśród rodziców, czy chcecie likwidacji, czy na przykład pytania specjalistów?
W oczywisty sposób trzeba wziąć pod uwagę i głos rodziców, i głos nauczycieli, ale najważniejsze w tej sprawie jest akurat nie jedno i drugie, tylko dobro dzieci. A dobro dzieci dzisiaj wymaga, w mojej opinii, to jest też opinia większości społeczeństwa, aby wycofać się z tego nieudanego eksperymentu, jakim były gimnazje.
No właśnie, ale na jakiej podstawie pan już teraz to stwierdza? Mówi pan, zapytamy wszystkich, a najważniejsze jest dobro dzieci, ale tak naprawdę wy już macie decyzję podjętą.
Decyzja w sprawie likwidacji gimnazjów jest podjęta, natomiast co do tego, w jaki sposób ona będzie realizowana, w jakim harmonogramie czasowym, z uwzględnieniem jakich czynników, no to jest bardzo
tylko
istotne.
Tylko właśnie o to, tak? Chcę zapytać, na jakiej podstawie ona została podjęta?
Tak jak szereg innych decyzji programowych, my różne rzeczy uwzględnialiśmy, głosy eksperckie, głosy różnych środowisk.
I pan jest przekonany, że to jest decyzja, która tym, o których pan mówi, że są najważniejsze, jeśli dzieciom, uczniom wyjdzie na dobre w dłuższej perspektywie?
Na ten moment to jest zapisane w programie Prawa i Sprawiedliwości i będzie realizowane. Jeżeli okaże się, są jakieś dodatkowe czynniki społeczne, no my nie zamierzamy upierać się przy wszystkich rzeczach od początku do końca, no to jesteśmy gotowi na kompromisy oczywiście.
gdyby pan się spotkał dzisiaj z nauczycielami tutaj z Poznania i z samorządowcami, to co by mi pan powiedział? Jakby to pan te ich strachy dotyczące likwidacji gimnazjów próbował zmniejszyć? Co by pan powiedział nauczycielom, którzy mówią, my stracimy pracę, a nie chcemy?
Nic o was, bez was, będziemy rozmawiać z każdą stroną.
Ale macie już decyzję podjętą. Panie pośle,
ale będziemy rozmawiać z każdą stroną, która w tej sprawie będzie dotknięta naszymi decyzjami, tak jak zresztą w każdej innej sprawie. Z zasadą rządu Prawa i Sprawiedliwości będzie brak podejmowania decyzji arbitralnych, tylko konsultacja.
Musimy
natomiast
kończyć.
Też realizacja twarda naszych postulatów.
Nazwisko nowego wojewody wielkopolskiego to Hoffman czy Dziuba?
Poczekajmy jeszcze parę dni, ale w najbliższych dniach rzeczywiście te nazwiska się
nazwisko rozstrzygną. Dziuba jest prawdopodobne?
Myślę, że to jest bardzo poważna kandydatura.
Najpoważniejsza z tych trzech, które są na giełdzie nieoficjalnej?
Nie chciałbym oceniać, która jest bardziej, która mniej poważna. Wszystkie...
Poseł jest gotów zrezygnować z mandatu dla stanowiska wojewody?
Myślę, że poseł Tadeusz Dziuba jest wielkim patriotą, myśli bardzo mocno o interesie Poznania i Wielkopolski.
I o stanowisku
jest
wojewody?
Jest gotów podjąć każdą decyzję, żeby ten interes uwzględnić.
Dziękuję. Szymon Szynkowski, Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję serdecznie.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.